Off Radio Kraków.
Jesteśmy i za nami numer Melanii na naszej antenie. Czy ty słyszałaś ten utwór przed chwilą, Melania?
Tak, słyszałam.
No i co? No to mamy taki pomysł, że ty powiesz, co to było.
I skąd się wzięło?
Skąd się wzięło? Jest to remix Luisa Brodinskiego. Znaczy Brodinskiego. Utwór Aligning with the Pace.
Yes. Brawo, przechodzisz do następnej rundy. Melania jest
jak w 1 z 10.
Tak, na siebie, nie? Jak ten
Słyszałam, ten
słynny pan, którego chyba przerosła trochę popularność.
Nie dziwię się.
No, ja też się nie dziwię, faktycznie.
Trochę przeginka była z tymi memami w internecie. Mam nadzieję, że ciebie nie przerośnie popularność.
Że się oswoisz.
Melania, powiedz nam, gdzie ty aktualnie przebywasz? Bo ty mieszkasz w Berlinie na co dzień, prawda? I ty łączysz się z nami z Berlina.
Tak, mieszkam w Berlinie, w dzielnicy Friedrichshain, czyli w samym sercu generalnie wszelkich akcji, jeżeli chodzi o underground.
Widzę ogon koło ciebie, przepraszam, że ci przerwę, ale co to za ogon?
Jest Akira, mój pies.
Martyna, nie.
Ja przepraszam, ale
Martyna
ja też
ma detektor w oczach.
Mam detektor ogonów, więc kiedy widzę ogon, to muszę o niego spytać. Akira, bardzo nam miło, Akiro.
Jak wrzucaliśmy zapowiedź rozmowy dzisiaj z tobą, to było kilka zdjęć z twoim pieskiem właśnie, który ci czasem na zdjęciach towarzyszy. Czy to jest jakiś element uspokajający przy sesjach zdjęciowych?
Zdecydowanie jest to istota, z którą spędzam najwięcej czasu. Plus jest to, bym powiedziała, też taki, no taka moja ostoja, która właśnie balansuje mnie i w momencie, kiedy potrzebuję troszkę połączyć się z rzeczywistością i otrzymać troszkę miłości, bądź wyjść na zewnątrz i posłuchać tego, co zrobiłam, no to właśnie za Kirą. Gdzieś tam jest też moim motywatorem, żeby wyjść i przenieść swoją głowę gdzie indziej.
Czy kiedy chodzisz z Akirą na spacer, to wpuszczasz sobie w słuchawkach swoje rzeczy?
Jak produkuję, tak. To jest właśnie taki mój proces artystyczny i twórczy, żeby spojrzeć na ten utwór, na to, co dokonałam, z innej perspektywy. I najbardziej właśnie sobie cenię tak wyjścia z domu i słuchania na słuchawkach. W międzyczasie Akira podskakuje, znajduje jakiś patyk i jest też takim moim, jak to powiedzieć,
łącznikiem?
Nie łącznikiem, ale obrazuje mi generalnie i jest odzwierciedleniem moich emocji. Bardzo mocno się balansujemy i generalnie bardzo mocno wyczuwa, jaki jest aktualnie vibe. I kiedy widzę, że ona się cieszy, to mówię, okej, to jest to. Jak ja jestem zbytnio odłączona od siebie i nie wiem, nie jestem pewna, czy to jest dobre, czy nie, ale raptem zmienia mi się energia i widzę, że u niej też, to mówię, okej, możemy z tym iść dalej.
No proszę, popatrz, nie słyszałam jeszcze, żeby ktoś miał taką relację z pieskiem, która gdzieś tam jest jego twórczym napędem. Mhm. Czy ty tak masz, Eta?
Nie, ale ja też mam coś takiego nie z produkcją, tylko że jak nagram sobie jakiegoś seta, który ma jako miks wyjść, to ja też sobie ubieram słuchawki i idę z psem na spacer. I nawet ostatnio o tym myślałam, jakie to jest w ogóle fantastyczne, bo pewnie nie miałabym takiej motywacji, żeby pójść na taki solo spacer, że tak łażę i tak nie mam celu. A tutaj mam tego psa, który idzie obok, idziemy sobie na wyprawę, na przygodę, leci muzyka, ja sobie sprawdzam, czy to jest spoko, więc jakby rozumiem, o co chodzi.
Tak, ten pies dosłownie i przenośnie cię ciągnie do przodu.
Tak, dokładnie tak. Tak.
No, proszę.
Ostatnio kupiłam sobie nawet taką smycz do biegania też, którą przepasa się właśnie po środku i wtedy jeszcze bardziej czuję ten ciąg tego psa do przodu, więc jest jeszcze większym napędem do działania.
A powiedz nam, jak to się stało, że przeprowadziłaś się właśnie do Berlina?
Więc tak, ja od dziecka zawsze byłam gdzieś tam związana mocno z Niemcami, z racji, że pochodzę z okręgu zachodniopomorskiego. gdzieś tam ci Niemcy zawsze się u mnie w życiu przebijali w 2000, już nieważne w sumie w którym roku, nie pamiętam, ale do liceum przeniosłam się, poszłam do liceum do Niemiec, ale to było w takiej miejscowości bardzo, no troszkę bardzo DDR-owej i malutkiej, więc szybko chciałam stamtąd uciekać i wróciłam wtedy do Polski na studia. Byłam w Warszawie, nie odnalazłam się tam niestety i bardzo chciałam wracać do Niemiec. Mm. A z racji, że miałam już w Berlinie, bo większość z nas z tej szkoły przenosiła się właśnie do Berlina, więc ja stwierdziłam, że mam już tu jakichś znajomych i tak dalej, więc przeniosę się do Berlina. Był to też taki moment przełomowy mocno w życiu, jakieś tam rozstanie destrukcyjne, a zarazem wyzwalające. Były to wakacje i pierwszy Audio River, na który pojechałam bardzo nieświadomie. Mój najlepszy przyjaciel, który zresztą jest też moim mentorem i który mnie wprowadził bardzo mocno do świata techno, jeżeli nas słuchasz, Szymon, pozdrawiam bardzo mocno. Wiedziałam, że jeździ właśnie na ten Audio River i mówię, dobrze, to ja chcę spróbować czegoś nowego w swoim życiu i czemu nie. Także Audio River, wakacje przed moim przeprowadzeniem się do Berlina były takim preludium do jakiegoś głębszego połączenia i eksplorowania świata elektroniki. Berlina przeniosłam się na studia prawnicze, które były bardzo poronionym pomysłem.
Są takie w życiu, tak.
Tak, ale no i takie też trzeba niestety odbyć.
A chciałabym jeszcze do tej Warszawy tak na chwileczkę tylko wrócić, bo mówisz, że no nie odnalazłaś się, czyli pewnie nie są tam zbyt przyjemne emocje z tym miejscem związane, ale zastanawiam się, dlaczego? Co takiego było w Warszawie, że pomyślałaś, to nie jest miejsce dla mnie?
Więc tak, generalnie może zamysł i intencja pierwotna, dlaczego ja tam poszłam, była bardzo szlachetna, bo moim takim głównym celem było dostanie się na Akademię Teatralną. Teatr i granie było moją pierwszą pasją w życiu, jak byłam dzieckiem. Grałam bardzo dużo w teatrze zawsze i pozwalało mi na taką naturalną ekspresję. Jako jedyne dziecko bardzo często nie musiałam w ogóle uczyć się na przykład tekstu na pamięć, tylko miałam prawo improwizować. Z czasem, i może nie byłam na tyle świadoma, że z czasem zostałam przykryta całą masą jakichś insecurities, które pojawiały się właśnie z czasów szkolnych. I nie byłam ze sobą połączona, ale w dalszym ciągu to marzenie było jakieś takie bardzo silne i stwierdziłam, że chcę za tym iść, że gdzieś to we mnie jest. Ale no gdzieś mnie to przerosło. 3 lata się starałam, nie udało się, więc trzeba było coś robić poza tym, z boku. Były to studia germanistyki. Pasja, może nie pasja, ale jakaś tam miłość i jakieś tam zamiłowanie do języka niemieckiego zawsze było, więc cieszę się, bo gdzieś mi to tam też jednak pomogło teraz. Więc wszystko ma swoje plusy i minusy i każdy ma tam gdzieś swoją drogę, ale jeżeli chodzi o taki rozwój społecznościowy, nie miałam tam żadnych przyjaciół praktycznie, nie znalazłam tam żadnej swojej ostoi, nie znalazłam tam swojego bytu. Przegniatał mnie taki mocny wyścig szczurów i no nie chodziłam tam na żadne imprezy, nie znalazłam takich ludzi, nie miałam, no ta muzyka moja wtedy, nie miałam żadnego w sumie połączenia z muzyką w tym czasie.
A powiedz, jak się stało, że znalazłaś to połączenie z muzyką?
To ten Audio River, tak, rozumiem, tak?
Tak. To było to. Ale to właśnie zaczęło się w momencie od wyzwolenia, jak powiedziałam, basta, już nie chcę być w jakimś tam związku, który mnie gdzieś tam i chcę robić tego, czego nie czuję i że chcę wyjechać z tego miejsca, bo czułam, jak bardzo jestem drenowana i skupiam się na takich bardzo przyziemnych, materialnych rzeczach. I chciałam czegoś więcej po prostu.
Teraz masz coś więcej.
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie.
A co to jest to coś więcej, co okazało się brakującym elementem?
Coś, co, nie wiem, wyzwala moją duszę i sprawia, że mogę się rozwijać na wielopłaszczyznowo, a nie tylko na poziomie materialnym.
Muzyka?
Tak, muzyka, ale no nie wszystko. W każdej można to znaleźć generalnie w każdej codziennej czynności, ale na to pozwala mi Berlin, czyli miejsce, które jest z najsilniejszym ładunkiem energetycznym, jeżeli chodzi o transformację, w jakimkolwiek byłam. I myślę, że to, że Berlin stał się takim archetypem, jeżeli chodzi o miejsce transformatywne. Nie wiem, czy tak można powiedzieć?
Chyba można.
Brzmi bardzo ładnie, można.
Tak, od 89. Mhm. Bo jeżeli przypomnimy sobie, jak wyglądał Berlin przed wojną, a co jest teraz, jest to takie miasto na płaszczyźnie historycznej ogromnych kontrastów. I ta energia tutaj jest. I Berlin, jeżeli możesz się nim zachłysnąć, wydaje ci się na początku, że jesteś królem, panem świata i możesz wszystko bardzo szybko sprowadzić się na ziemię, jeżeli oddryfujesz trochę za bardzo. I no, należy do odważnych i wytrzymałych, bo można bardzo szybko wymięknąć i albo się dać mu pochłonąć i dać mu się zniszczyć, albo można pójść z tym nurtem, ale pamiętać o jakiejś tam konsystencji i o swoich głównych celach i chęci i chęci dalszego rozwoju.
A ty uchwyciłaś ten Berlin, rozumiem, i inspiruje cię, po prostu przekułaś go na swoją muzykę, tak?
Tak.
I jakby też korzystasz z tego, co rozumiem, z jego zasobów, no bo i imprezy, no tak. I jakby produkowanie tej muzyki i to tak. Wszystko, co się dookoła tego dzieje. No to gdzie, jak nie w Berlinie?
Dokładnie. Który ma do zaoferowania wszystko w swojej palecie, jeżeli chodzi o różne odłamy muzyczne. Mhm.
To właśnie teraz może przejdźmy trochę do tej epki, która się pojawiła i zastanawiam się, to tak właśnie już Eta wcześniej zajawiła temat, jeśli chodzi o produkowanie muzyki i o własną wytwórnię, bo ty stworzyłaś na potrzeby wydania tej epki poniekąd swoją własną wytwórnię. Ciekawe zjawisko.
Tak, pojawił się moment w moim życiu, kiedy stwierdziłam, że mam bardzo dużo różnego materiału i nie znalazłam w sumie sobie takiej odpowiedniej stajni, że się tak wyrażę, do której to wszystko by tak naprawdę pasowało. Miałam jakieś propozycje bardzo, bardzo nawet interesujące, ale gdzieś głęboko we mnie budził się jakiś sprzeciw i mówił, że no może, że to nie jest do końca to, że się tam nie odnajdę i że to za bardzo po prostu nie pasuje. Owszem, mogłabym pomyśleć, że okej, da mi to o wiele większy rozgłos, będą te korzyści materialne, powierzchowne, będą o wiele większe, ale no gdzieś tam nie rezonowało to ze mną na tyle i mam jakieś głębszą trochę wizję, głębsze poczucie, poczułam, że muszę to zrobić sama, że muszę to wyszlifować, począwszy od artworku, poprzez w jakim czasie to się ma odbyć, aczkolwiek tutaj bardzo często pluję sobie w brodę i mówię, gdybyś miała deadline z góry ustawiony od kogoś, to już byś to wydała przynajmniej 1,5 roku temu. Bo gdzieś tam ta laga nad głową by była i spięłabym się może bardziej, aczkolwiek staram się widzieć to także w pozytywnych barwach, bo jest to bardzo twórczy i bardzo rozwijający proces na wielu poziomach i pozwala mi bardzo mocno też się poznać i zobaczyć, jak operuję na wielu różnych płaszczyznach.
po założeniu wytwórni jakby podjęłaś taką decyzję, że pierwszą rzecz, którą wypuszczasz, jest twoja epka, zresztą pierwsza po 6-letniej przerwie. Natomiast zastanawiam mnie, czy są jakieś inne plany, żeby katalog wytwórni, do katalogu wytwórni zaprosić również inne producentki, innych producentów?
Tak, bardzo dobre pytanie i oczywiście w momencie, kiedy label powstawał, od razu w sumie, od razu powstał pomysł na kompilację, która jest już, jej szkielet jest już stworzony i jacyś artyści wstępni też są już rozpisani, także wszystko jest w procesie i jak najbardziej jestem, chcę oczywiście gromadzić tych artystów, z którymi czuję jakieś powiązanie, z których muzyką rezonuje.
Właśnie widzę, że u ciebie bardzo dużo rzeczy, rozmawiamy dopiero 15 minut, ale odbywa się na zasadzie intuicji i takiego emocjonalnego przetwarzania rzeczywistości. Natomiast też zdaję sobie sprawę z tego, że odbiorcy muzyki chociażby w recenzjach, czy no wiesz, wybiera się dzisiaj muzykę z gigantycznych katalogów i publikacji nowych codziennie, po prostu można przewijać nowości z danego dnia i to się nie kończy. Więc jakieś takie kategorie, choćby drogowskazy, są potrzebne i zastanawiam się, jak ty byś opisała te zamiary wobec wytwórni, którą stworzyłaś, to znaczy jaka muzyka ma się tam znaleźć, albo jakie emocje ta muzyka ma wzbudzać?
To jest pytanie, na które odpowiedź zmienia się bardzo często u mnie. Aczkolwiek nie, w sumie tak, moje upodobania co do muzyki zależą od pory dnia, od pory od tego, jak ja się czuję i tak dalej. Dlatego ta przestrzeń ten katalog jest bardzo szeroki. Mhm.
Ale to też słychać, to też jest na twojej epce, że no tam się dzieją przeróżne rzeczy z dźwiękami.
Tak, tam się dzieje wszystko, się dzieje wszystko, ale jednak główną bazą jest techno, od którego w sumie zaczynałam swoją karierę, takie purystyczne techno, z tym, które jednak i tak było gdzieś tam głębokie, jakieś tam bardzo upliftingowe momenty i dążenie do jakiegoś takiego troszkę epickiego, podniosłego momentum zawsze dążyłam, ale myślę, że na przestrzeni tych 10 lat przeszłam przez tyle różnych gatunków, że w pewnym momencie, i nie wiem, pewnie też to zaobserwowałyście, że bardzo dużo, przez to, że to się stało już tak fluid i tak teraz te wszystkie gatunki się tak mocno szybko bardzo rozmnażają i mutują, że w pewnym momencie ludzie już nawet przestali nadawać im jakiekolwiek nazwy. I często gęsto nawet jak patrzę sobie, nie wiem, kupuję jakąś muzykę na Bandcampie i sobie myślę, Boże, co to jest? I wchodzę w opis, no i tam ktoś stara się, próbuje jakoś, ale nadaje bardzo duży, łączy te nazwy ze sobą, ale to się staje jakieś takie bardzo mocno już, no, nie kolokwialne, ale takie przerost formy może już nad treścią, więc czasem wydaje mi się, że fajnie, okej, jest ta nazwa experimental, ale ten sam experimental, który jest dzisiaj, w latach, pamiętam, 2016, kiedy ja do tego wchodziłam i wydawałam też swoją pierwszą epkę, nie wiem, czy pamiętacie czasy na przykład Stroboskopik, Artefakty i tak dalej, też Lucy troszkę próbował łączyć to właśnie, no to ten experimental już nie jest tym samym experimentalem, co jest na przykład dzisiaj. Bo dzisiejszy eksperymental, jeżeli słyszymy, no to bardziej byśmy powiedzieli, okej, to takie CTM-owe rzeczy, bardziej futurystyczne jakieś. Więc ciężko mi, naprawdę ciężko mi jest nazwać to. Na pewno fundamentem jest techno i techno groove. Musi to być ten fundament miękki. Czasem lubię gdzieś odjechać, żeby coś się zadziało. Jakimś czymś niespodziewanym, bo inaczej, no nie wiem, do tej pory nie udało mi się zagrać jeszcze pełnego seta techno, takiego purystycznego. muszę to czymś przełamać.
Ale tak samo zastanawiam się, Melania, czy to też nie jest, tak. Bo jakby są oczywiście w Polsce takie osoby, które... dla których eklektyzm w muzyce to nie jest tylko jakaś nazwa, którą sobie dopisują, tylko faktycznie czuć tutaj osłuchanie duże i duży katalog i dużą też wiedzę na temat tego, jak się poruszać po emocjach w różnych gatunkach muzyki. Natomiast zastanawiam się, czy to miejsce, czy ten Berlin nie jest takim trochę, wiesz, miastem, które... które daje więcej wolności w muzyce i to, o czym opowiadasz, że trudno ci jest nazwać właściwie, co chcesz zrobić w tej wytwórni, bo to bardziej czujesz, że wiesz, nie udało ci się zagrać seta techno w 100%, chociaż nie wiem, czy się kiedykolwiek starałaś, żeby to zrobić, bo pewnie, wiesz, bo pewnie po drodze zawsze wpada coś, co chciałoby się, wiesz, wrzucić w seta, a no, nie jest gatunkiem, więc zastanawiam się, wiesz, o co chodzi mi, to jest pytanie o to, czy miejsce, w którym jesteś fizycznie, sprzyja temu, żeby kombinować w muzyce?
Myślę, że na pewno, aczkolwiek już w sumie dawno nie grałam w Berlinie, nie pamiętam. Na pewno ma to swój duży wpływ, ale wydaje mi się, że to też jednak u mnie, bo mam bardzo dużo znajomych, którzy szlifują tylko jeden kunszt i podziwiam ich za to. I też żyją tutaj, tak? Ale trzymają się tylko jednego nurtu i jest im w tym dobrze. I no, mi ciężko jest gdzieś tam zaobserwować często gęsto jakąś mocną różnicę, aczkolwiek no, na pewno jeżeli chodzi o jakość, to jest tam gdzieś rozwój. Ale wydaje mi się, że no, ja zawsze byłam takim barwnym, ciekawym dzieckiem i wydaje mi się, że właśnie to dziecko chce w sobie gdzieś dalej kultywować i chce mu dawać przestrzeń na rozwijanie się i rozumiem, że świat się zmienia, wszystko się zmienia, a w Berlinie jest to o wiele bardziej jeszcze widoczne, o wiele bardziej spotęgowane, więc no jest, są warunki do tego. Jest pole tutaj do popisu i
To, o czym powiedziałaś, o tych osobach, które jakby rozwijają się w ramach jednego gatunku, od razu mi się nasunął na myśl Błażej Malinowski, polski producent, który jest bardzo wierny pewnemu, no różnie się nazywa na przestrzeni właśnie lat ten gatunek, raz hipnotik, raz deep, raz, no różne są do tego określenia dopisywane, techno, drugi człon jest zawsze
ale
nazwy.
Ale w każdym ciągu można ich opisać.
Tak, tak. I faktycznie ja też sobie zawsze tak myślałam o tym, że jakby eklektyzm w muzyce nie jest ani plusem, ani minusem i to nie jest, to właściwie nie wartościuje w żaden sposób muzyki, prawda? Bo zarówno rozwijając się w jednym wybranym gatunku, któremu się oddajemy w całości i poruszając się po wielu gatunkach, możemy to zrobić na wiele różnych sposobów i mieć fun z tego, albo go nie mieć właśnie.
Dokładnie. I ja bardzo często na przykład zazdroszczę takiemu Błażejowi, który wie, co ma robić, takiej rutyny. Wie, co jest jego polem do popisu.
Ciekawa, jaka jest perspektywa Błażeja na to. Może on nie czuje w tym rutyny, prawda?
Tak, dokładnie. No. Dokładnie. Każdy jest inny. I każdy ma inne potrzeby.
Zrobiłyśmy w naszej rozmowie taki przeskok, bo przed chwilą Melania była jeszcze w Warszawie, potem pojechała na Audio River, a teraz ma swoją wytwórnię i wydaje swoją epkę. Co się działo w międzyczasie? Interesuje mnie to, jak mówisz, że masz osobę, która cię wprowadziła w ten świat muzyki klubowej, twojego mentora i przyjaciela. Z czego grałaś? Gdzie była twoja pierwsza impreza? Jak wyglądał twój pierwszy set? Opowiedz nam to.
Aha, czyli mój pierwszy występ, tak?
No.
Okej, okay, więc tak, kiedy się tutaj przyprowadziłam, to ten właśnie mój najlepszy przyjaciel i mentor Szymon też tutaj mieszkał wtedy i kupił sobie dopiero też gramofony. On już grał od jakichś 9 lat, ale wtedy grał z Abletona i kupił te gramofony. Ja w ogóle nie wiedziałam za bardzo, co to jest i co on tam robi. Ale i głupio mi było na początku też się pytać, więc bo byłam takim żółtodziobem troszkę, więc postanowiłam i troszkę mi to przeszkadzało, więc postanowiłam i dlatego bardzo często chodziłam sama na te imprezy, bo stwierdziłam, że chcę się wypuścić na głęboką wodę i odkrywać to też w samotności, bo to jest inaczej, jak ktoś ci już coś przedstawi, to da ci takie twarde ramy, słuchaj, to jest takie i takie. I wtedy ciężko się z tego wyzwolić. Więc ja gdzieś tam czułam, że nie, że ty musisz pójść sama i sama musisz się dowiedzieć. Bez jakichś tam uprzedzeń, czy też jakichś...
Kliszy,
dokładnie. Ale z czasem, kiedy no w sumie bardzo szybko to minę, bo po pół roku zdecydowałam się, że już kupuję te gramofony też jednak. Podobało mi się bardzo, jak chodziłam, jak obserwowanie tego Szymona i innych DJ-ów. DJ-ów, okej. W klubach, którzy grali jednak z płyt. Więc postanowiłam, że też taką parkę gramofonów sobie sprawię. A w międzyczasie też, bo jednak bardzo dużą czułam potrzebę wyrażenia się tego, co jest w środku. Bo zawsze jak wracałam z tych imprez, no to gdzieś te melodie, jakieś bity mi grały i nie mogłam spać i stwierdziłam, że i budziłam się i to dalej było gdzieś we mnie i prześladowało mnie to bardzo mocno, więc stwierdziłam, że okej, granie graniem, ale żeby to też się wydostało, to też trzeba mieć do tego inne narzędzia produkcyjne. Więc w tym samym czasie postanowiłam zacząć uczyć się produkcji i znalazłam sobie taki crash kurs Abletona razem z moją przyjaciółką Izą. Więc tak, zaczynałam od płyt, ale niestety no, nie było mnie stać za bardzo i nie, na kupowanie ciągle nowych płyt. I nie miałam też do tego cierpliwości, żeby się z nich uczyć i bardzo szybko niestety zaczynałam nienawidzić jakieś swoje ukochane płyty, bo to jednak trzeba nauka gry na gramofonach wymaga bardzo dużej cierpliwości i wytrwałości, skupienia i powtarzania, ćwiczenia. No i niestety z 15 płytami było to bardzo ciężkie. I stwierdziłam, że dobra, trzeba się przenieść wtedy, trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie. I nie wiem, czy pamiętacie, był traktor Scratch.
Ale dzisiaj sięgamy tak. Do po prostu otchłani historii.
Tak, dokładnie, więc potem był traktor Scratch, ale no niestety gdzieś to w klubach niestety się nie sprawdzało, bo zawsze coś nie działało, plus stres, jaki ja generowałam, więc bardzo szybko od tego... Akira
żąda zabawy, mylenie jest tutaj pod ostrzałem cały czas. Tak, jeśli słyszycie takie ciamkanie kości, to jest ciamkanie i to jest kość.
Gumowa, co prawda, ale kość.
Tak.
Więc z traktor Scratcha przeniosą się potem na traktora normalnego, razem z kontrolerem X1. Na początku z dwóch kanałów, żeby cokolwiek zrozumieć na temat, jeżeli chodzi o ten DJing. Później było mi mało, przeniosłam się na 4. No i gdzieś tam pod wpływem jakiejś też wydaje mi się presji, a zarazem chęci rozwoju tego setupu i dołączenia, dorzucenia czegoś ode mnie, zdecydowałam się na setup hybrydowy. Dołączyłam wtedy swoją drum maszynę Tier 8 wtedy to było, Airy Akira. Potem wzbogaciłam to o jakieś effect pedals i do tego czasem dołączałam jeszcze jakiś syntezator.
A czy ostatecznie, jakby już rozwinęłaś ten digitalowy setup, to wróciłaś tak. Kiedykolwiek później do gramofonów i do płyt winylowych?
Nie.
Okej. Okay. I nie widzicie tej miny, którą my widzimy, bo mamy też wideo połączenie.
Tak, niestety, bo popełniłam bardzo, bardzo duży błąd w momencie, kiedy starałam się rozwijać bardziej produkcyjnie. Postanowiłam sprzedać swoje gramofony za bardzo śmieszne pieniądze. Wtedy było to dość dużo, ale teraz nawet nie chcę wracać do tego pamięcią.
Poważne wyznanie, słuchaj. Ale ja przeżywam podobny etap, w sumie tylko nie podjęłam jeszcze tej decyzji, bo ja też, no, jak zaczynałam grać, to zaczęłam się uczyć grania z gramofonów, więc pierwsze, co zrobiłam, to kupiłam sobie 2 Technicsy, wcześniej pracując 3 miesiące na nie w Anglii, sprzątając domy, jakiś mikser, taką jakąś imitację Pioniera z Reloopa i właśnie już od długiego czasu nie gram w klubach z winyli, ale jakoś nie mogę się rozstać. Mam jakieś takie zakodowane w głowie, że nie mogę ani sprzedać żadnej płyty, ani nie mogę sprzedać tych gramofonów. Ja nie wiem, co to jest.
To jest wartość sentymentalna jednak, wiesz, od tego, to jest tak, ten relikt jest nacechowany, naładowany tą energią tego początku, więc jest to dla ciebie coś
kawał
bardzo...
historii po prostu.
To jest tak jakby, ja się czuję tak, jakbym miała to sprzedać, to wszystko się skończy. Nie? To jakby...
Albo
niemożliwe
to zdanie.
Właśnie, ale ty jesteś przykładem na to, że nie, więc...
Wszystko się zacznie wtedy.
Melania, powiedz nam, gdzie można słuchać twojej muzyki, bo na przykład wiem, szukając jej do dzisiejszej audycji, że na serwisy streamingowe nie zdecydowałaś się, prawda? Czy jeszcze jej tam nie ma?
Na razie tylko SoundCloud, któremu jestem, i Bandcamp, którym jestem bardzo wierna. Reszta przyjdzie, myślę, niedługo. Jest to taki trochę dość sporny we mnie temat.
Nie czujesz tego?
Nie czuję tego za bardzo. Właśnie ostatnio sama mam Spotify, którego używam w sumie tylko do podcastów. Jest to wersja za darmo i nie wiem, ostatnio były te podsumowania, prawda? I tak. Stworzyli oni taką rolkę z podsumowującą te wszystkie odsłuchy. I tak się zaśmiałam, bo no, moją informacją było, że w 2023 roku odsłuchałaś 42 numery. Co, więc no gdzieś tam zaśmiałam się mocno, ale no nie jest to prawdą, bo jeżeli miałabym wejść na swojego SoundClouda, to jest właśnie ta kopalnia dla mnie, jeżeli chodzi o muzykę, i jestem mu jakoś bardzo mocno też wdzięczna i chcę ten SoundCloud gdzieś tam wspierać. Aczkolwiek wiem, że pewne rzeczy są nieuniknione w życiu i trzeba iść też z duchem tego rozwoju.
Też Spotify nie ma najlepszego PR-u teraz, co nie bierze się z powietrza, no, tylko no, kwestia wykorzystywania małych muzyków.
Małych,
przepraszam, artystów, prawda, którzy nie mają takich wpływów, którzy prawdopodobnie nie będą w ogóle monetyzowani w najbliższym roku. No to jest coś, co warto z etycznego punktu widzenia rozważyć w swojej głowie, chociaż pewnie wiele osób i tak będzie się decydowało na to, żeby wrzucać swoją muzykę, nie?
Oczywiście. Ja mimo wszystko i tak widzę gdzieś tam zawsze dwie strony medalu, bo okej, może artysta nie zarabia na tym Spotify'u, ale jak ta jego muzyka tam jest i ludzie go słuchają, to jednak mimo wszystko wybiorą się, mam nadzieję, no ale tak też się dzieje, że ludzie wybierają ten Spotify dlatego, że ma dobry layout, ma dobrą wyszukiwarkę, ma dobry algorytm, jest prosty w obsłudze i łatwo pomaga im się dostać do ich ulubionych wykonawców, ale mam nadzieję, no i tak też się dzieje, że ci ludzie, ci odbiorcy chodzą jednak i na koncerty, na imprezy, jeżeli dany artysta gdzieś występuje, tak? Więc okej, może bezpośrednio ten artysta nie dostaje tego pieniądza od Spotify, od tej platformy, ale jednak ta platforma ułatwia mu gdzieś tam wybicie się. Wydaje mi się, że to jest...
No to jest na pewno wartość dodana, tylko jednocześnie godzisz się na coś, prawda? To jest jakaś umowa, gdzie masz potencjalną korzyść wynikającą z innej strony, ale żeby ona była, to i tak musisz w to włożyć wysiłek, no bo musisz albo sobie z agencją pobukować rzeczy, albo samemu włożyć wysiłek, żeby zagrać te festiwale i klubowe imprezy. Także no, sytuacja, naczynia połączone, ale skoro o tym rozmawiamy i rozmawiamy o imprezach i o graniu i o występowaniu, to ciebie zapytamy jeszcze na sam koniec, gdzie w Polsce można cię posłuchać w najbliższym czasie, oprócz tego, że we własnych słuchawkach z najnowszą epką, wiadomo.
Za tydzień, a właściwie za półtora, tak? Bo dzisiaj mamy wtorek. Tak. Za półtora tygodnia będę w Tamie. A jeszcze nie mogę chyba mówić o timetable, ale myślę, że będzie ciekawie. Jest to impreza z Kobosilem. Także wszystkich serdecznie zapraszam. Ci, którzy mogą, chcą się wybrać 15 grudnia do Tamy. Poznanie.
No, my odsyłamy także na media społecznościowe Melanie Ultra Instinct. Podlinkowane na naszych mediach społecznościowych także, gdy zapowiadaliśmy te audycje. No i tam pewnie można śledzić to, gdzie aktualnie grasz i gdzie aktualnie można cię spotkać. Tamtędy też można trafić na twoją muzykę. No i oczywiście zwłaszcza zachęcamy do tego, żeby posłuchać najnowszej epki Ultra Instinct Melanie. My puścimy sobie na sam koniec naszej rozmowy jeszcze numer Fly Butterfly Up to the Sky. A tobie bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy za rozmowę i pozdrawiamy twojego pieska, który tak aktywnie uczestniczył w naszym spotkaniu dzisiejszym.
Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkim tym, którzy nas słuchali i którzy poświęcają trochę czasu i na posłuchanie mojej muzyki.
No i pozdrów Akira od nas koniecznie. No i dziękuję. Trzeba się z nią pobawić teraz za cierpliwość.
Tak, tak, należy. Pójdziemy na spacer. Na poty.
Dzięki, Melania.
Dzięki, trzymajcie się.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku między 9 a 12 w audycji Off-On w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.